Każdy z nas jest inwestorem. Nie wiem, czy byliście tego świadomi. Wszyscy w życiu inwestujemy na różne sposoby. Nie myślę tutaj tylko o finansowych inwestycjach, ale także o czasie, zdolnościach, tym, co posiadamy. Tego wszystkiego możemy używać do różnych celów, można powiedzieć inwestycyjnych, bo inwestujemy te rzeczy po to, żeby coś przyniosły. I takich opcji inwestycyjnych jest wiele. Natomiast tak ostatecznie można je podzielić na dwie grupy. Na takie, gdzie inwestujemy dla swojego ciała, gdzie karmimy nasze grzeszne ciało, i na takie, które inwestujemy dla ducha, gdzie inwestujemy w to, co podoba się duchowi, to sprzyja duchowemu wzrostowi. I to wszystko, co mamy, nasz czas, zdolności, to, co posiadamy, możemy właśnie inwestować na te dwa sposoby. I o tym jest dzisiejszy fragment z listu do Galacjan. Otwórzmy 6 rozdział tego listu. 6 rozdział listu do Galacjan od 1 do 10 wersetu. Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy jesteście duchowi, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, pilnując przy tym samego siebie, abyś i ty nie uległ pokusie. Jedni drugich brzemiononoście, a tak wypełnicie prawo Chrystusa. Jeśli bowiem ktoś uważa, że jest czymś będąc niczym, zwodzi samego siebie. Niech każdy poddaje próbie własne postępowanie, a wówczas będzie miał chlubę tylko w odniesieniu do siebie, a nie w odniesieniu do drugiego, gdyż każdy poniesie własny ciężar. Ten zaś, który jest nauczany słowa, niech się dzieli z wszystkimi dobrami z tym, które naucza. Nie błądźcie. Bóg nie daje z siebie szydzić, gdyż co człowiek sieje, to i rządź będzie. Także kto sieje dla własnego ciała, z ciała rządź będzie skażenie. A kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie życie wieczne. Czyni zaś szlachetnie nie ustawajmy, gdyż w swoim czasie będziemy rządź niestrudzeni. W takim więc razie, na ile mamy czas, czyńmy dobro względem wszystkich, a najbardziej względem domowników wiary. W tym poprzednim rozdziale Paweł przedstawiał takie zmagania ciała i ducha. I teraz kontynuuję ten temat w tym 6 rozdziale. I odnosię je do takich konkretnych sytuacji życia Kościoła, ale jednocześnie naucza pewnych takich ogólnych zasad. I tutaj Paweł mówi o dwóch takich ogólnych zasadach. Od 1 do 5 wersetu mówi o takiej zasadzie znoszenia, noszenia brzemion jedni drugich. Noszenia, nie znoszenia. Noszenia brzemion jedni drugich. A potem od 6 do 10 wersetu mówi o zasadzie siania oraz zbierania. Natomiast zaczyna w tych dwóch częściach od dwóch konkretnych przykładów. Najpierw od poprawiania kogoś, kto upada w grzech. To jest jeden z wyrazów właśnie tego noszenia brzemion jednych drugich. A potem daje konkretny przykład dzielenia się wsparciem z nauczycielami słowa. To też jest jeden z wyrazów z kolei właśnie siania i zbierania. I cały ten fragment uczy nas troski o wspólnotę. Uczy nas troski o jej świętość przez pomoc tym, którzy właśnie upadają. I troski o duchowy wzrost tej wspólnoty. Przez pytanie tych, którzy nauczają, przez także czynienie dobra dla wszystkich, wobec wszystkich. I to też jest w kontraście do tego, co Paweł pisał wcześniej, w poprzednich wersetach, gdzie ostrzegał przed szukaniem próżnej chwały. Przed szukaniem czy chęcią pokazania, że jest się lepszym od innych, albo z drugiej strony zazdrością wobec tych, których my uważamy za lepszych. Tutaj zaczyna Paweł ten 6 rozdział od całkowicie odmiennej postawy, bo pisze o sytuacji czyjegoś upadku, więc gdybyśmy byli i szukali próżnej chwały, to traktowalibyśmy to jako okazję do tego, żeby się wywyższyć, żeby pokazać, my sobie radzimy z tym, w czym ktoś akurat upada. My nie mamy problemów z tym, gdzie ktoś ma jakąś pokusę. Natomiast Paweł zamiast tego pisze o tym, żeby właśnie takiej osobie pomóc właśnie w trosce o świętość. Nie tylko w trosce o swoją pobożność, ale w trosce w ogóle o świętość, pobożność naszej całej, w ogóle całej wspólnoty wszystkich wierzących, żeby właśnie troszczyć się w taki sposób o tę największą potrzebę chrześcijan. Więc opisuję sytuację, w której człowiek zostaje przyłapany na jakimś upadku. W języku polskim to słowo trochę brzmi, jakbyśmy złapali kogoś na gorącym uczynku, natomiast bardziej chodzi o to, że ktoś daje się złapać w grzech, żeby wpada w sidła grzechu.
Oczywiście to musi być sytuacja, tutaj ktoś to zauważył, bo nie może chodzić o to, żeby na podstawie przypuszczenia, podejrzenia kogoś napominać w ten sposób. Natomiast to pokazuje, że jeżeli ktoś uwikła się w jakiś grzech w Kościele, to nie jest tylko jego prywatna sprawa. Tak właściwie, kiedy dołączamy do Kościoła, to mówimy innym w tym Kościele, żeby dbali także o nasz duchowy wzrost. Żeby troszczyli się o nasz duchowy stan. Dajmy przyzwolenie, żeby inni interesowali się tym, jak nam idzie właśnie chodzenie z Jezusem. Nie po to, żeby sobie pogadać publicznie albo za plecami tej osoby o tym, co się dzieje w ich życiu. Nie po to, żeby publicznie kogoś piętnować, ale po to, żeby osobiście się zaangażować, jeżeli widzimy kogoś, kto ma takie wyzwanie. I Paweł mówi, żeby zajęli się tym ci, którzy są duchowi. Tutaj nie chodzi o jakąś taką elitarną grupę chrześcijan. Nie chodzi o osoby tak zwane duchowne. Chodzi po prostu o tych, którzy postępują według ducha. To, o czym Paweł pisał w 5 rozdziale. I to powinno być dążenie i nawet domyślny stan każdego chrześcijanina. Więc to nie może być wymówką. Nie możemy mówić, że niech się tym zajmą ci, którzy są duchowi, bo wtedy mówilibyśmy, że nam jest dobrze tak, jak jest. Znaczy, jesteśmy cieleśni, tak pozostaniemy cieleśni. I niech się tym zajmują ci, którzy uważają o sobie, że są duchowi. To podobnie nauczał Jezus, kiedy mówił o belce i o źdźble, to wtedy mówił o tym, żeby wyjąć tę belkę ze swojego oka. Wtedy dopiero będziemy mogli pomóc tym, którzy mają źdźbło w swoim oku. Jezus nie mówił, zostawcie swoją belkę w swoim oku, jak on mi przeszkadza. Nie przeszkadzajcie też innym, nie wtrącajcie się w ich sprawy. Nie chodzi o to, żeby wyjąć tą belkę ze swojego oka i potem pomóc bratu, nawet przez swój przykład. Że my poradziliśmy sobie z grzechem w taki sposób, możemy też pomóc podnieść tego, który obecnie się z kimś zmaga w swojej pokusie. Czyli tym, którzy poddają się porządliwości ciała, mają pomóc ci, którzy polegają na duchu, którzy wydają owoc ducha. Owoc ducha między innymi w łagodności. To jest potrzebne przy napominaniu. Nie jest ważne tylko to, że reagujemy na grzech i w takim właśnie wzburzeniu reagujemy na ten grzech. Ważne jest to, w jaki sposób na to reagujemy. Bo jeżeli dobilibyśmy w taki właśnie wzburzony sposób, cielesny sposób, to może pomnożyć problemy. Podejdziemy do kogoś złości, z gniewem, to ta osoba też może zareagować w podobny sposób. I Paweł używa tutaj bardzo szczególnego słowa poprawianie. Ono w Biblii używane jest przy opisach naprawiania sieci rybackich. Natomiast poza Biblią używano go także, kiedy mówiono o nastawianiu kości. Czyli chodzi o przywracanie do wcześniejszego dobrego stanu. Nie chodzi o samo wytknięcie grzechu, tak jakby pokazać na sieci, o, tu jest dziura i coś w tym zrób. Tutaj chodzi o pomoc w porzuceniu tego grzechu. I tak pierwszym krokiem jest pokazanie, pomoc w zobaczeniu tego problemu. Bo czasem jest tak, że jeżeli ktoś wpada w sidła grzechu, to może nawet tego nie widzieć. Potem jest pomoc w wyznaniu tego grzechu Bogu, ale także innym osobom. Ale to nie jest koniec. Dlatego, że kiedy porzucamy grzech, potrzebujemy także zastąpić go tym, co podoba się Bogu. I w tym też przydaje się pomoc braci i sióstr. No i takie poprawianie wymaga i łagodności, i stanowczości. To tak jak przy nastawianiu kości. Też potrzebny jest zdecydowany ruch, który może być bolesny, a jednocześnie wymaga to łagodności. Żeby przy okazji jeszcze czegoś innego tutaj nie naruszyć i nie skrzywdzić bardziej. Dlatego mają to robić ci, którzy właśnie Paweł opisuje, że są duchowi, bo potrzebne jest w tym działanie Ducha Świętego. Jego zdolność, którą on nas wyposaża. I co ciekawe, Paweł tutaj mówi, że ryzyko dotyczy nie tylko tej osoby, która jest napominana. Mówi też, żeby pilnować samych siebie. Mamy pilnować siebie, żebyśmy to my nie ulegli pokusie. Więc o jaką pokusę tutaj Pawełowi może chodzić? Myślę, że z samego tekstu wynika, że może chodzić o brak łagodności, jeżeli w taki sposób należy to robić. Czyli, że zamiast łagodnego zwrócenia uwagi będziemy reagować gniewem. Na przykład mówiąc, no jak możesz tak robić? Szczególnie jeżeli to może jest grzech, w którym my sobie wyrazimy, to nie jest nasz problem, to nie jest nasza pokusa, a dla kogoś to może być pokusą. Na przykład, jeżeli ktoś miał wcześniej problem z alkoholem, a my tego nie mieliśmy, to możemy tego nie dozumieć. Natomiast jeżeli jesteśmy duchowi, to będziemy dozumieć przynajmniej tyle, że to, z czym ktoś sobie nie radzi, że Bóg może dać nam taką zdolność radzenia sobie z tym, z czymś ktoś inny sobie nie radzi. Właśnie na przykład problemy alkoholowe, jakieś inne nałogi, z którymi my sobie nie mieliśmy takich problemów, ale ktoś inny w swoim życiu takie problemy miał i wciąż to może być jakimś wyzwaniem do tej osoby. Pokusa może być też wtedy, kiedy ktoś nie chce przyjmować napomnienia. Pewnie chcielibyśmy, żeby zawsze w takiej sytuacji od razu ktoś reagował, odrzucał swój grzech, ale no różnie z tym bywa. No i to też może wystawiać z kolei nas na naszą cierpliwość na próbę. Jeżeli ktoś reaguje złością, jeżeli ktoś może myśli, że to nie jest nasza sprawa, więc żebyśmy się nie wtrącali, to wtedy ciężej jest podchodzić z łagodnością do takiej osoby. Również wtedy, kiedy ta osoba podejmuje walkę, ale w tym upada. Widzimy, że się mierzy z tym, próbuje, podejmuje właśnie taką walkę, ale jednak upada. No po czasie nam się też może udzielić na taki jakiś brak wytrwałości, brak cierpliwości. Czy w końcu pokusą może być duchowa pycha? To w ogóle zobaczymy w tym fragmencie dalej, ale grozi nam ona wtedy, kiedy podchodzimy do takiej osoby z poczuciem wyższości. Tak jakbyśmy my uznawali, że naszą zasługą jest to, że nie jesteśmy tacy jak oni. Czy to znowu może prowadzić do gniewnych reakcji? No bo jak tak można, skoro my sobie radzimy, a ty sobie nie radzisz. I od tego nauczania w konkretnym przykładzie Paweł przechodzi do ogólnej zasady, werset drugi. Jedni drugich, brzmiana noście, a tak wypełnijcie prawo Chrystusa. Ta zasada pokazuje, jak Paweł widzi napominanie. Że to nie jest właśnie tylko zwrócenie komuś uwagi, to jest pomoc w noszeniu jego ciężaru. To może polegać na tym, że kogoś zapewnimy o modlitwie, na tym, że będziemy się z tą osobą spotykać, rozmawiać o tym, jak sobie radzi z pokusami. Więc ten moment napomnienia, zwrócenia uwagi, to jest początek procesu, to jest dopiero zauważenie, że jest jakieś brzemię, a żeby je podnieść, potrzebujemy wsparcia innych osób. Czasem być może chrześcijanie mówią, że nie chcą innych obciążać swoimi trudnościami. Uważają, że sami sobie dadzą radę. Może w bardziej duchowej wersji powiedzą, że to Jezus wziął na siebie ich brzemię. To jest prawdą. Faktycznie Jezus wziął brzemię grzechu, tylko On mógł wziąć na siebie ten ciężar grzechu, mógł zapłacić za nasze grzechy. To całkowicie oczyszcza nas z winy i także uwalnia od kary tych, którzy zaufali. Natomiast Bóg zamierzył, żeby nasi bracia i siostry pomagali nam nieść trud walki z pokusami. Walki z pokusami, ale także brzemiona naszych zmartwień, jakichś wątpliwości, jakichś smutków. To są wszystko obszary, w których potrzebujemy tego, żeby inni także wstawili się i razem z nami nosili ten ciężar. Ten ciężar można porównać do takich walizek, takich ciężkich walizek, których sami nie jesteśmy w stanie unieść. Jakbyśmy na dworcu widzieli taką osobę z ciężką walizką, która się tam siłuje z nią, to pewnie byśmy podeszli, pomogli takiej osobie. Ale jeżeli będziemy patrzeć na siebie, być skupieni na sobie, no to wtedy nawet możemy tego nie zauważyć, że ktoś tam z boku się z czymś siłuje. A tak wypełnimy prawo Chrystusa. Już rozdział wcześniej Paweł pisał, że prawo streszcza się w przykazaniu miłości bliźniego. Tutaj nazywa to prawem Chrystusa. Paweł odróżniał prawo Chrystusa od prawa mojżeszowego. W jednym z listów do Koryntian napisał, że nie jest pod prawem mojżeszowym, tak jak Żydzi, ale że jest pod prawem Chrystusa. Więc jakoś różnicował wskazania te, które nauczał Jezus, od tego, co wcześniej było nauczane przez Mojżesza. To jest prawo, które mogą wypełniać tylko ci, którzy mają przemienione serce, którzy postępują według Ducha. Dalej widzimy ostrzeżenie przed pychą w trzecim i czwartym wersecie. Jeśli bowiem ktoś uważa, że jest czymś, będąc niczym, zwodzi samego siebie. Niech każdy poddaje próbie własne postępowanie, a wówczas będzie miał próbę tylko w odniesieniu do siebie, a nie w odniesieniu do drugiego. Tutaj Paweł mówi o dwóch rzeczach, które przeszkadzają w noszeniu innych ich brzemion. Tą pierwszą przeszkodą w zasadzie trzecim jest zrozumiałość. Drugą przeszkodą w zasadzie czwartym jest porównywanie się z innymi. I Paweł mówi to o ludziach, którzy myślą, że noszenie ciężarów innych jest poniżej ich poziomu. Że może mają ważniejsze sprawy niż przejmowanie się cudzym życiem. Że może uważają to jakby mieli się zniżyć do takiego poziomu pokus, z którymi ludzie się zmagają, a oni z tym nie mają problemów. Może mi się wydawać, że to wcale nie są wielkie pokusy. Jak w ogóle ktoś może się z tym zmagać. Jeżeli ktoś miałby taką postawę, no to okazuje, że nie będzie okazywał innym wyrozumiałości. Z kolei czwarty werset on ostrzega przed niepotrzebnym porównywaniem się z innymi. I ten werset tak pozornie, on może wyglądać tak, jakbyśmy mieli chwalić się naszymi osiągnięciami. Bo tu Paweł pisze, że wówczas będzie miał próbę tylko w odniesieniu do siebie. Ale rozumiemy raczej, że to byłoby wbrew wszystkiemu, co Paweł wcześniej napisał. On nie mówi, że my sami jesteśmy powodem do próby. Ten powód do próby jest w odniesieniu do nas. Jest jakby w związku z nami. Czyli bardziej chodzi o to, żeby się nie porównywać z innymi, nie chwalić się w porównaniu z innymi i że zamiast porównywać się z innymi, masz skupić się na tym, co widzisz w sobie. I wtedy możesz mieć ten powód do próby, czyli chodzi o próbę w związku z twoim postępowaniem, ale jest to próba z tego, co Bóg robi w twoim życiu. I to jest tutaj ważne, bo wtedy możemy to zrozumieć nie w taki sposób, że będziemy się chwalić tym, co my robimy, ale co Bóg robi w nas. Nie to z tego, że nasz owoc Ducha Świętego jest bardziej dojrzały niż owoc Ducha Świętego u innej osoby. Więc mamy poddawać się jej próbie, czyli badać swoje postępowanie. Zresztą po to Paweł przedstawił w ogóle listę owocy Ducha. Żeby badać, czy widzimy w sobie miłość, radość, pokój i całą resztę owocu Ducha. Jeżeli to sobie widzimy, to możemy chlubić się z tego, że działa w nas Duch Boży. To jest chluba, która ma nam wystarczyć. Nie musimy się porównywać z innymi osobami. No i w ogóle nie ma się to ze sobą porównywać. Paweł pisze dalej, że każdy własny ciężar poniesie. To może się wydawać, że ten piąty werset jest sprzeczny z tym drugim wersetem, bo wcześniej Paweł pisał, żeby nosić brzmiona jednych i drugich, a teraz mówi, że każdy własny ciężar poniesie. Więc jak to jest? Jedni drugich, czy własny ciężar poniesiemy. Po pierwsze, Paweł używa tutaj dwóch różnych greckich słów. Nie w każdym tłumaczeniu to widzimy. Czasem tłumaczenia wybierają to samo słowo, więc to utrudnia nam zrozumienie. Ale często jest tak, że ten pierwsze słowo tłumaczone jest jako brzemiona, a to drugie jako ciężar. Więc już to sugeruje, że to nie jest to samo. Ale co to jest w takim razie? No najpierw mówił Paweł o tym, żeby wspierać siebie w zmaganiu z pokusami. Natomiast teraz mówi o tym, że każdy z nas ostatecznie będzie odpowiadał za siebie. Że każdy z nas stanie przed Bogiem indywidualnie. To jest taki ciężar odpowiedzialności za swoje życie. W dosyć podobnym kontekście Paweł do Rzymian 14:12 napisał, że każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. Myślę, że chodzi o coś takiego. Że każdy przed Bogiem stanie indywidualnie. Czyli każdy musi się sam upewniać, czy mamy życie wieczne. Nic nas z tej odpowiedzialności nie zwalnia. Nie ma tutaj wymówek, że ktoś nam nie pomógł nieść tego ciężaru. I oczywiście także musimy pamiętać i w tym miejscu, że jedyną nadzieją naszą jest przed Bogiem, że to Chrystus poniósł nasz ciężar. Ciężar naszych grzechów. Że On reprezentuje nas przed Bogiem Ojcem i dopiero wtedy możemy stanąć przed Nim w wolności, z taką lekkością, bo wtedy to będzie ciężar, który nie będzie ciężarem nie do uniesienia, jeżeli Chrystus wziął go na siebie. Więc to jest ta zasada noszenia brzemion jednych drugich. Ale Paweł przechodzi dalej do kolejnego aspektu troski o wspólnotę. I znowu zaczyna od konkretnego przykładu, werset 6. Ten zaś, który jest nauczany słowa, niech się dzieli wszelkimi dobrami z tym, który naucza. To też można nazwać jakimś wyrażaniem tej zasady noszenia brzemion. I jest to właśnie taki kolejny wyraz troskiego Kościół we wspieraniu tych, którzy nauczają słowa. Czyli, że ten, który jest nauczany, niech dzieli się z tym, który naucza. I to jest jedno z miejsc Biblii, które opisują jakiś rodzaj takiego wsparcia nauczających. Paweł dokładnie nie mówi, jak to ma wyglądać konkretnie, w szczegółach. Wiemy, że on sam funkcjonował w różny sposób, kiedy on służył na misjach czy w innych kościołach, gdzie był. Dużo czasu w ogóle spędzał w kościołach, które dopiero powstawały, więc to też była inna sytuacja, ale czasami on pracował, a czasami był wspierany przez innych chrześcijan. I sam także napisał o tym w 1 Koryntian 9. Jest tam taki dłuższy fragment właśnie o wspieraniu pracowników. I w kontekście tego, co napisał do Galacjan, myślę, że warty przeczytania jest werset 11 z 1 Koryntian 9. 1 Koryntian 9, 11. Jeżeli my dla was dobra duchowe posialiśmy, to cóż wielkiego, jeżeli wasze ziemskie dobra rządź będziemy. To jest ta sama zasada, o której Paweł pisze za chwilkę w tym liście do Galacjan i pisze, że jeżeli oni się dla nich dobra duchowe, to mogą korzystać z ich ziemskich dóbr. Ale jednocześnie zaraz pisze o tym, że oni jednak z tego prawa nie korzystali. Czyli jest takie prawo, natomiast nie korzystali z niego, żeby nie przeszkadzało to Ewangelii. Bo tam chodziło o nowo powstałą wspólnotę, żeby właśnie nie obciążać tej wspólnoty, która dopiero powstaje. Więc to może różnie wyglądać. W zależności od okoliczności i od możliwości danej wspólnoty. I też nie chodzi tutaj tylko o wsparcie finansowe. To nie jest taka zwykła zmiana kasa za usługę. To ponownie chodzi o troskę. Przez modlitwę, przez rozmowę, przez zachętę. Że tak jak podobnie wcześniej wobec tych, którzy upadają w grzech. Tak tutaj wobec tych, którzy nauczają. Dlatego, że oba te przypadki mają duży wpływ na Kościół. Czyli grzech, który nie byłby zaadresowany, będzie miał duży wpływ na Kościół. I umniejszanie znaczenia nauczania. Takie powierzchowne traktowanie tej roli i tej służby słowa w Kościele. Więc Paweł pokazuje, że to jest ważne, żeby nauczyciele mogli poświęcić się temu zadaniu, żeby ich uwolnić do takiej służby i tutaj w szczegółach oczywiście może to różnie wyglądać. To oczywiście może rodzić pewne zagrożenia. Na przykład pokusą dla nauczycieli może być traktowanie tego jako okazji do zarobku. Być może łatwego zarobku. Pokusą Kościoła może być to, że skoro komuś płacimy, to ma się zająć też wieloma innymi rzeczami. Czyli być takim pracownikiem, który odpowiada za wszystko. Paweł tutaj mówi raczej o tym, że ma to być traktowane jako udział w służbie słowa, jako inwestycja w nauczanie Bożego Słowa. Taki wyraz zasady, o której pisze właśnie dalej w 7 i 8 wersecie. Nie błądźcie. Bóg nie daje z siebie szydzić, gdyż co człowiek sieje, to i rządź będzie. Także kto sieje dla swojego ciała, z ciała rządź będzie skażenie. A kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie życie wieczne. Ta zasada myślę, że też może się odnosić zarówno do reakcji na grzech, jak i do wspierania nauczycieli. I Bóg zamierzył, żeby Kościół troszczył się o siebie właśnie w taki sposób. A jeżeli się o to nie troszczy, to tak jakby szydził z Boga. A tutaj czytamy, że Bóg nie daje się siebie naśmiewać, że nie będzie lekceważył i przymykał oczu na to, jeżeli Kościół lekceważy jego zasady. I to, gdzie jak będziemy siać, będzie wydawało swój owoc. To jest taka uniwersalna zasada przyczyny i skutku. Nie możemy przed nią uciec. I Paweł tutaj odnosi to do każdej sfery życia. Widzimy w 8 wersecie, że odnosi to do kontrastu między ciałem a duchem. Dlatego, że w życiu jest wybór między właśnie sianiem dla swojego ciała, a sianiem dla ducha. Czyli między karmieniem swojej grzesznej porządliwości, a pragnień, które stwarza nas Duch Święty. To jest zasada, która nie dotyczy tylko ludzi w Kościele. Natomiast jeżeli ktoś nie jest chrześcijaninem, to w swoim życiu może siać tylko dla ciała. czasem używamy takiego zwrotu w języku polskim, jak że coś jest dla ducha. Na przykład idziemy do teatru, czytamy książkę, żeby właśnie pobudzić swoje emocje, jakieś takie właśnie wnętrze nasze ubogacić. Natomiast nie chodzi o takiego ducha. Tu chodzi o Ducha Świętego. Czyli, że możesz siać dla swoich cielesnych pragnień, a możesz siać dla Ducha Świętego. I to jest zasada, która mówi o takich prostych, codziennych decyzjach, które potem przekładają się na ten końcowy efekt. To widzimy w wielu dziedzinach życia. Na przykład w sporcie. Jeżeli ktoś osiąga sukcesy sportowe, to musiał ciężko trenować. Musiał stosować ścisłą dietę. Dbać o regenerację. Pewnie pojawiały się pokusy, żeby sobie odpuścić jakiś trening, żeby zamiast odpoczywać, koimprezować. Ale wtedy, kiedy dochodzi czas zawodów, kiedy jest ważny mecz, to wtedy taki sportowiec docenia te momenty, kiedy ćwiczył. Wtedy nie żałuje tego, że nie opuścił więcej treningów. Wtedy widzi, że to było ważne, że to przyniosło efekt w jego życiu. Akurat przykład inwestowania w fizyczne ciało. Paweł mówi też o ciele, ale grzesznym, żeby w nie nie siać, nie inwestować. A zamiast tego mamy siać do ducha. I tutaj też przydaje się dyscyplina. Różne praktyki, które wydawiają nasze nawyki. Praktyka modlitwy, praktyka czytania słowa, budowania relacji z wierzącymi, takiej wierności we wszystkich rzeczach, i tych małych, i tych większych. Zaniedbywanie takiej dyscypliny będzie miało swoje konsekwencje. Paweł pisał o nich w poprzednim rozdziale. O tych uczynkach ciała, które mogą właśnie wynikać z takiego zaniedbania. A tutaj piszę już o tym końcowym efekcie. Ostatecznym efektem takiego zaniedbania będzie duchowe skażenie. Będzie brak wstępu do Królestwa Bożego. Będzie wieczne potępienie. Natomiast nasze duchowe sianie ma wpływ nie tylko na nasze duchowe życie, ma także wpływ na duchowy stan Kościoła. Bo o tym Paweł pisze tutaj w tym fragmencie. Jeżeli nie będziemy nosić brzemion jednych drugich, jeżeli nie będziemy pomagać tym, którzy upadają, jeżeli nie będziemy wspierać służby słowa, nie będziemy wspierać tych, którzy są w potrzebie, to nie będziemy mogli oczekiwać duchowego wzrostu. Skutki tego możemy widzieć już teraz. Nie zawsze widzimy je od razu tak wyraźnie, ale czasami możemy zobaczyć zalążek złego owocu tego, co się ma dla ducha, dla ciała. Albo już teraz widzimy zalążek dobrego owocu tego właśnie, co się jemy dla ducha. I to, co widzimy, może nas motywować. Albo do zmiany, albo do kontynuacji. I o tym także Paweł pisze dalej w 9 i 10 wersecie. Czyni zaś szlachetnie, nie ustawajmy, gdyż w swoim czasie rządź będziemy nieznużeni. W takim więc razie, na ile mamy czas, czyńmy dobro wszystkim, względem wszystkich, a najbardziej względem domowników wiary. To pokazuje, że sianie dla ducha jest wymagające. Więc może pojawić się zniechęcanie. Przez to, że efekty nie są widoczne od razu, a pewnie chcielibyśmy, żeby było widoczne od razu, lepiej się pracuje, lepiej się służy, jeżeli widzimy od razu jakiś efekt. Ale także dlatego, że relacje między ludźmi wystawiają nas na próby. Nawet relacje w Kościele. O ile wchodzimy w nie głębiej, to wtedy okazuje się, że są takie rzeczy, które mogą nas uwierać. Myślę to, że dlatego Biblia mówi nie tylko, że mamy się wzajemnie kochać, mówi nawet, żeby znosić siebie jedni drugich miłości. Czyli potrzebujemy miłości, żeby w ogóle siebie znosić. To nie brzmi uroczo. To nie brzmi jakoś tak bardzo podniosłe, dosyć surowo. A dodatkowo wymaga pokory, łagodności, cierpliwości, tego wszystkiego, co może męczyć, może nas trudzić. No i właśnie pojawia się czasem zniechęcenie, zmęczenie, jakieś zwątpienie, czy to ma jeszcze sens, czy warto się starać. Z reguły na początku życia chrześcijańskiego jest entuzjazm. Wszystko wydaje się takie proste, takie święte, idealne, nasze życie, bracia, siostry, Kościół, zaangażowanie w nasze służby. Po czasie bywa różnie. Po czasie może pojawić się właśnie takie znużenie. nawet te same rzeczy, które kiedyś cieszyły, nie cieszą tak jak kiedyś, a może nawet smucą. Pokazuje się, że nie wszystko było takie idealne. I wtedy może pojawić się taka pokusa, o której Paweł tutaj pisze. Żeby odpuścić. Żeby to rzucić. Dlatego Paweł zachęca, żeby nie ustawać w robieniu tego, co dobre. Nawet jeżeli jeszcze nie widać owocu. Wiemy, że nie każdy owoc przychodzi w takim samym czasie. Ale Paweł zapewnia, że w swoim czasie będziemy rządzić. Więc tak, sianie jest wymagające, ale zbiory nie będą trudziły. Jeżeli wiernie się już dla ducha, to bądź cierpliwy. Będzie zbierał owoc, jeżeli się nie poddasz. Tak jak Paweł pisał do Koryntian, 1 Koryntian 15, 58. Także zachęcając do takiego właśnie nieustawania w trudach. 1 Koryntian 15, 58. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. To jest praca, to jest trud, ale to nie jest trud, który idzie na marne. To jest trud, który Pan docenia. On go widzi. I póki mamy czas, mamy czynić dobrze wszystkim, a najbardziej domownikom wiary. Tutaj to może brzmieć trochę dziwnie ten zwrot. Jeżeli mamy czas, póki mamy czas, to nie chodzi o to, że jak znajdziecie czas, albo tam kiedyś przy okazji, Paweł mówi o obecnym czasie. On mówi o tym, że czas naszego życia jest właśnie tym, w którym mamy czynić dobrze wszystkim. Całe życie daje nam możliwość służenia innym w imieniu Chrystusa. Całe życie jest okazją do siania. I Paweł mówi tutaj bardzo ogólnie o czynieniu dobrze wszystkim, czyli wszystkim bez wykluczania jakichś osób, różnym grupom ludzi. A jednocześnie podkreśla, że szczególnie to ma dotyczyć domowników wiary. Domownicy wiary to są nasi bracia i siostry, ci, którzy stali się naszą duchową rodziną przez wiarę. Nie tylko ci, z którymi mieszkamy pod jednym dachem w jednym domu, bo tutaj chodzi o dom duchowy, a nie o dom fizyczny. I z tego wynika, że jest jakiś porządek troski. Nie jest tak, że wszystkich mamy traktować tak samo. Rodzice nie mają traktować tak samo wszystkich dzieci, w sensie swoich dzieci i dzieci sąsiada. Nie będą kochać tak samo swoich dzieci i dzieci sąsiada. Jest jakaś hierarchia troski i odpowiedzialności o najbliższych. Podobnie mężowie w swojej żony kochają jednak inaczej niż inne kobiety, nawet te, które też kochają. Więc tutaj w rodzinach widzimy, że każdy człowiek ma czynić dobrze członkom swojej rodziny i podobnie wierzący mają czynić dobrze domownikom wiary. Jest pewien porządek odpowiedzialności. I Pan Jezus też to podkreślał w swoim nauczaniu, chociażby w Ewangelii Mateusza, takie dwa miejsca, w których właśnie taką zasadę widzimy. Mateusza 10:42. To było w kontekście wysyłania swoich uczniów z misją, z głoszeniem Ewangelii o Królestwie Bożym. Mateusza 10:42, tam jest takie wezwanie, czy też nauczanie, że kto poda komuś kubek zimnej wody, dlatego że jest uczniem Jezusa, nie straci swojej zapłaty. I szczególnie Jezus traktuje pomoc okazywaną właśnie swoim uczniom. Czy w Mateusza 25:40, gdzie Jezus powiedział: cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, nie uczyniliście. Jezus osobiście tak szczególnie odbiera troskę okazywaną swoim uczniom. To ma też swoje praktyczne powody. Jesteśmy ludźmi, mamy ograniczony czas, ograniczone środki materialne, więc możemy inwestować je tylko w wybrane miejsca. Czyli kiedy pojawiają się potrzeby, no wierzący muszą zdecydować, komu mogą pomóc, a komu niestety nie będą mogli pomóc. No i z tego wynika, że głównie skupiają się na trosce o innych wierzących. Nie jedynie o nich, ale to jest jakiś priorytet. Tu nie chodzi o odmawianie pomocy innym ludziom, nie chodzi o robienie testu wiary komuś, kto jest w potrzebie, kiedy na przykład dzieje się katastrofa, kiedy wybuchła wojna, kiedy była powódź, no to nie było takich dywagacji, czy ktoś, komu zalało dom, jest wierzący, czy nie. Po prostu pomagało się tam, gdzie można było to uczynić. Ale są takie sytuacje, gdzie czyjeś świadectwo wiary będzie jednak decydować o przyznaniu pomocy. O tym Paweł pisał do Tymoteusza w kontekście pomocy wdowom. W 1 Tymoteusza 5 tam jest taki fragment mówiący o pomaganiu materialnym wdowom. I Paweł pisał o tym, że miały tę pomoc otrzymać te kobiety, które pełniły szlachetne uczynki, które były gościnne i które pomagały prześladowanym. Więc jest tutaj widoczna pewna hierarchia takiej troski i odpowiedzialności o tych, którzy są częścią, którzy są domownikami wiary. I Paweł w tym liście, pod koniec tego listu, on skupia się właśnie na zmaganiach ciała i ducha. W 5 rozdziale widzieliśmy zmagania, które to grzeszne ciało psuło relacje między wierzącymi. A tutaj Paweł pokazuje drugą stronę, tą pozytywną. Na czym polega ta prawdziwa troska Kościół? Jak Duch Święty pomaga nam troszczyć się o siebie? Wtedy, kiedy ktoś upada w grzech, kiedy możemy być zniechęceni, kiedy widzimy dookoła różne potrzeby, to jesteśmy powołani do tego, żeby nosić brzmiona jedni drugich. Do tego, żeby troszczyć się nie tylko o siebie i swój duchowy stan, ale żeby pomagać tym, którzy mają jakieś trudności. Pomagać w ich duchowym wzroście. Tutaj potrzebujemy właściwego nastawienia, żeby nie podchodzić ze złością czy z wyższością, ale z chęcią poprawienia w duchu łagodności. Bez wywyższania się nad tymi, którym coś może nie wychodzić. Bo przed Bogiem nie będziemy się porównywać z innymi. Każdy będzie sam odpowiadał za siebie. A wszyscy potrzebujemy takiego samego ratunku w Chrystusie. Jesteśmy też powołani do siania dla ducha, do inwestowania tego, co mamy w duchowe dobro, przez wspieranie nauczycieli, których zadaniem jest wyposażanie Kościoła, przez inwestowanie czasu i darów w to, co przynosi duchową korzyść, bo Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Jeżeli będziemy siać w to, co karmi nasze cielesne pragnienia, będziemy zbierać tego owoc. A ostatecznie są tylko dwa plony, dwa rodzaje plonów. Albo wieczne skażenie, albo życie wieczne. Dlatego siejmy. Nawet tam i wtedy, kiedy przychodzi jakieś zniechęcenie. I póki żyjemy, czynimy dobrze wszystkim, zwłaszcza domownikom wiary, a będziemy zbierać tego owoce.